Księże proboszczu, jak to właśnie jest z tym postrzeganiem? Może coś parafialnie zaproponować, jakieś wsparcie, jakąś inicjatywę?
Na odbudowę katedry. No.
Na odbudowę katedry, rzecz jasna, ale...
Wielu promotorów, wielu donatorów, którzy nas wspomagają w tej materii, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Ogromna fala życzliwości jest w tej materii. Po kolędzie w katedrze największym chyba takim wspólnym mianownikiem jest samotność, o której mówił ksiądz profesor i pan redaktor. Rzeczywiście ludzie mówią, że czasami przez parę dni do nikogo nie mieli się okazji odezwać. Praktycznie siedzą sami. Jedynie radio, telefon milczy, bo nie mają do kogo zadzwonić. I to jest problem. Kiedyś tutaj jest też taki charakterystyczny dar czasu. Pojechałem do pewnej pani, starszawej już, i wikarzy trochę kamyczek do ich ogródka, młodzi, pełni zdrowia, bo ta pani udaje, tylko ciągle do nas dzwoni, żeby do niej przychodzić z Komunią Świętą, czy żeby do niej przychodzić z namaszczeniem. To ja pojadę do niej. Pojechałem i się okazuje, że po rozmowie dłuższej poświęciłem jej czas. I ona mówi, proszę księdza, ja najzwyczajniej w świecie mam 87 lat i boję się śmierci. Ja chcę porozmawiać, chcę mieć kapłana obok siebie, chcę, żeby mi dodał otuchy w moje wędrowanie do wieczności. Jestem wierzącą osobą, ale chcę, żeby był obok mnie kapłan.
A to też, nie oszukujmy się, rola kapłana.
Tak, i to uczy też nas tej potrzeby bliskości. Myślę, że z podwórka katedralnego też trzeba umieć rozeznać, komu dawać. Niestety muszę stwierdzić, że wokół katedry notorycznie grasują zwykli oszuści, którzy nie mają problemów finansowych, ale problemy najczęściej nałogowe, albo jest to ich zawód, gdzie wykorzystują dobroć i wrażliwość ludzi. Obok tutaj mamy ojców franciszkanów, myślę, w każdej kościele jest też skarbona chleb świętego Antoniego. I tradycja ukuła od stu kilkudziesięciu lat zawieszanie tych skarbonek pod figurą świętego Antoniego po to właśnie, by tam wrzucać swoje datki. Tradycyjnie przeznacza się je na biednych, na pomoc czy anonimowo w kręgu swoich bliskich. Jest to też jakieś rozwiązanie, gdzie dzielimy się tym, co mamy, z tymi, którzy go nie mają. A inicjatyw parafii katedralnej jest dużo, bo i na Wielkanoc rozdajemy, zbieramy od dobrych ludzi dobra materialne, rozdajemy w paczkach na Boże Narodzenie. Dzisiaj chociażby też byśmy mieli mszę świętą z poczęstunkiem dla chorych i seniorów. Takich jest sporo inicjatyw i jeżeli rozgniemy się po diecezji, to w każdej mar parafii są takie czy inne zespoły, mniejsze czy większe, młodzieży czy dorosłych, którzy próbują zaradzić biedzie.
Zespoły Caritasum, powiedzmy. Nazwijmy tak, to po imieniu, bo to są najwięcej
tego. Ja pozwolę sobie prywatę wykonać i zachęcić też do zerknięcia na profil na Facebooku Zupa w Opolu. To też inicjatywa, co tydzień ciepły posiłek dla bezdomnych z Opola i regionu jest przygotowywany. Warto zobaczyć, warto pomóc. Ale jest jeszcze w tych trzech filarach Wielkiego Postu modlitwa. Od zwykła modlitwa, czy może też w jakiejś konkretnej intencji? Czy to jest po prostu wieczorna modlitwa, poranna modlitwa i mamy już z głowy wypełnienie wielkopostnych zadań?
Czy papież Franciszek mówi wprost, jeśli poświęcimy więcej czasu na modlitwę w tym czasie, to pozwolimy w naszym sercu odkryć te ukryte kłamstwa. I to jest... To się zdaje być logiczne.
To nam powinno zależeć oczywiście na tym, żeby ta modlitwa była dłuższa.
Oczywiście, bo jeśli staję twarzą w twarz na modlitwie z prawdą, z Bogiem, no to automatycznie staję i impregnuję się na te kłamstwa, które mnie otaczają, na ten no właśnie świat fałszywych proroków. Także no, bardzo cenna, bardzo dobra wskazówka i korzystać. W ogóle to tak, to orędzie, tak cały czas myślę, zerkam na nie i chyba jutro moi uczniowie będą to orędzie na nim pracować na lekcjach.
Proszę bardzo.
Tak.
Radio Doksa uczy, edukuje. Wspiera katechetów. Ksiądz proboszcz, w temacie właśnie modlitwy. No przecież to takie zwyczajne, to takie codzienne, ale jednak w Wielkim Poście powinno się nacisk na mocniejszy położyć.
Bezwzględnie. Dar modlitwy to dar budowania relacji z Bogiem. Jeżeli budujemy relacje z Bogiem, to też budujemy relacje z bliźnimi. Bóg jest miłością. Święty Jan odważył się jako jedyny zdefiniować Boga, chrześcijan. Bóg jest miłością i grzech narusza tę pełnię miłości. To Jarosław Radomo określił grzech jako grzech to brak miłości. To jest definicja antropologiczna grzechu. Można powiedzieć w tym zestawieniu, właśnie chodzi o to, aby pozostać w pełni miłości w relacji z Bogiem, a tylko to potrafimy poprzez modlitwę. Jeżeli jesteśmy wypełnieni Bogiem i idąc do bliźnich, dzielimy się tym, co mamy, czyli dzielimy się miłością, czyli dobrym słowem, życzliwością, uśmiechem, dobrocią.
Czyli też taka na modlitwę siła. Zarezerwować należy więcej czasu z tego czasu, którego tak nam brak.
Modlitwa, jak się słucha i rozmawia z ludźmi, jest czymś niezmiernie trudnym dzisiaj. Pierwszy powód, brak czasu. Kiedy popatrzymy na młodych ludzi, choćby matkę, która ma dzieci i idzie do pracy, rano wszystko w biegu wykonywane, po pracy się przychodzi, trzeba dom ogarnąć, trzeba dzieci ogarnąć. I taka osoba wieczorem, kiedy już wszystko w domu pozałatwia, jest na pewno bardzo zmęczona. I wieczorem też trudno się zmobilizować do tej modlitwy rano, bo cały czas już się myśli o tym, co trzeba zrobić i trzeba coś tam zrobić. W ciągu dnia człowiek zabiegany często i wieczorem zmęczony śmiertelnie. I jak tu się modlić? Jak tu znaleźć czas na modlitwę? Z tego powodu, już na samym wstępie, wydaje się, z takiego fizycznego powodu modlitwa jest czymś trudnym. Znaleźć czas na modlitwę. Wydaje się, że dzisiejszemu człowiekowi można by podpowiedzieć i mówić o tym stale, że tak jak Chrystus nas do tego zachęca, zawsze jest czas na modlitwę. Choćby chwilę, jedzie się autobusem, siedzimy przez chwilę, ta chwila może być chwilą z Bogiem. Albo, jak mówią niektórzy święci, święty Salezy do Filotei między innymi o tym też pisze, że modlitwą jest najlepszą, każdy dobry czyn wobec drugiego człowieka. Jeżeli my podbudujemy ten czyn właśnie taką intencją, że ja to robię dla dobra tego człowieka, oczywiście kierując się boską zachętą do miłości bliźniego. Ja to robię z miłości do Boga, do tego bliźniego, bo można różnie oczywiście zachowywać się wobec innych ludzi, coś dla nich dobrego robić, ale ci odbierają to może nie zawsze dobrze z naszej strony. Nie odczytują zawsze najlepiej naszych intencji, więc jeśli tak to jest, że ja próbuję być dobry wobec tego drugiego człowieka, tak szczerze, no to jest piękna modlitwa, wydaje się. Przypominam sobie, jak Jan Paweł II też wykorzystywał każdy moment na modlitwę. Mówił o czymś takim, jak przyjmował po kolei różne tam delegacje, to mówi, jak jedni poszli, drudzy już tam podchodzą, to on się w tym czasie modlił za tych, którzy podchodzą do niego. Więc można by wziąć z niego wzór, choćby w tym momencie, że wykorzystujemy każdy moment na modlitwę, na chwilę skierowania myśli ku Bogu, a poza tym nasze czyny mogą być modlitwą wtedy, kiedy są, wydaje się, idąc za radami świętych oczywiście, którzy nam to podpowiadają, kiedy są motywowane religijnie i kiedy ja to robię, myśląc jednocześnie o Bogu, który chce dobra tego człowieka drugiego, dla którego ja coś próbuję zrobić.
Zdzisław Pytka, jeszcze słówko.
Takich wspomagaczy modlitwy właśnie w codzienności jest dużo. Ja sam swoim uczniom bardzo często polecałem różnego rodzaju choćby aplikacje na telefon albo Pismo Święte w telefonie, gdzie mamy czytania z dnia i tak dalej. Ale przyznam szczerze, że teraz z czasem powoli staje się coraz bardziej ostrożniejszy w tej kwestii. Dlatego, że brakuje takiej medytacji w tej modlitwie. Nie? Jeśli właśnie mówimy, że no tak, no, w autobusie, jak jedziesz do szkoły, to sobie załóż słuchawki, sobie wysłuchaj czytania, albo wysłuchaj sobie jakieś modlitwy i tak dalej, to też w tym zabieganym świecie człowiekowi jest potrzebne taka modlitwa kontemplacyjna, medytacja taka, nie? I czasami mam wrażenie, że można wylać dziecko z kąpielą, że ja sam widzę, że jak jest, staram się różaniec odmówić dziesiątkami w poszczególnych jakichś tam przerwach, to jak przychodzi taki moment, że w zasadzie mam to 20 minut, że mógłbym go spokojnie odmówić, no to tak z przyzwyczajenia już wolę to tak gdzieś na szybko i tak.
Tutaj postawmy kropkę w tej części naszej rozmowy. Nie będzie przerwy muzycznej, bo żal mi czasu. 8 minut zostało do 21 i tak naprawdę dwa jeszcze zaproszenia, do których zachęca również papież Franciszek, jak i biskup Andrzej Czaja w ostatnim liście na Wielki Post. Gorzkie żale i Droga Krzyżowa. Nabożeństwa, które towarzyszą w trakcie Wielkiego Postu Wiernym. Droga Krzyżowa znana nie tylko w Polsce, ale Gorzkie Żale to stąd, z Warszawy, z XVIII-wiecznej Warszawy, z 1707 roku. Pierwsze Gorzkie Żale w kościele Świętego Krzyża zostały odprawione. No i tak to się zaczęło. Nasza polska tradycja, którą wydaje się, do której strasznie jesteśmy przywiązani. Ale nabożeństwo smutne. To już nie są nabożeństwa majowe, radosne, z których się cieszymy. Tutaj często trzeba właśnie w kontemplacji, w ciszy lub w smutku, w żałobnych pieśniach oczekiwać tego, co wydarzy się w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę. Jak właśnie, jaka jest popularność tych nabożeństw? O tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Księże proboszczu.
W naszym wymiarze duszpasterskim próbujemy też i w katedrze, ale myślę, każdy też z księży, duszpasterzy, proboszczów zintensyfikować, szczególnie w tym okresie 40 dni i w tym działaniu, w tym wymiarze uwrażliwienia ludzi na sprawy Boże poprzez te nabożeństwa. Myśmy przyjęli też na siebie taką radość organizowania dróg krzyżowych w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20. Mamy dla rano rozważanie, dokładnie rano po mszy świętej o 8, o 17.45 i o 20. Technicznie nazwałem to Droga Krzyżowa dla zabieganych. Na pierwszej drodze krzyżowej było kilkadziesiąt osób. Myślę, że frekwencja będzie większa, ale to jest też się przesuwa ten czas, bym na to się może chciał zwrócić uwagę, że wszystkie wydarzenia, przepraszam, takie kolokwializm, ale kulturalne, czyli do kina, do opery, do teatru, gdzieś dokładnie, gdziekolwiek chodzimy wieczorem. Tymczasem właśnie ta intensywność życia powoduje, że wieczorem Kościół prawie że nic nie oferuje. De facto, dlatego też próba zainteresowania. Były też msze święte roratnie i z tygodnia na tydzień przychodziło więcej. 40, 80, 100, kilkadziesiąt osób na kolejną msze święte roratnią. Przychodziło o 20 właśnie. I też jest to zaproszenie, szczególnie dla młodych ludzi w sile wieku, którzy są na tyle zaoferowani światem i życiem, że nie mają czasu już na nic.
Mam wrażenie, z Drogą Krzyżową jest podobnie, jeżeli ona jest inna. Jeżeli ona nie jest już tylko w murach kościoła, ale na przykład wychodzi, tak jak Akademicka Droga Krzyżowa w Opolu pośród akademików, czy Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Tak, to są propozycje. Sama Drogi Krzyżowy jest dla ludzi z jednej strony może tych właśnie, którzy weszli na drogę przyjemności, zbyt radykalna. Jak można patrzeć na człowieka, który tak cierpi, ale który tak, można powiedzieć, przeżywa męki, ale patrząc pod kątem w wymiarze duchowym, metafizycznym, szukając prawdziwej miłości, to jest właśnie cały Wielki Post prowadzi do konfrontacji z tą miłością, która nie przemija. To jest właśnie, Pan Jezus mówi, sprawdzam. I dlatego też moje intencje sprawdzę. Jeżeli ja przychodzę i potrafię powiedzieć, Panie Jezu, jeżeli Ty mnie tak bardzo kochasz, że na tym krzyżu jesteś cały czas, abym o tym nie zapomniał, to jest też i dla mnie wezwanie, abym ja Ci powiedział, idę z Tobą. Krok po kroku.
Księże profesorze, głębsze przeżywanie Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali jest bardziej popularne niż takie przychodzenie, bo tak tradycja każe? Czy w ogóle są
postawi
jakieś takie...
mi pan bardzo trudne pytanie. Może bym jednak nawiązał do tego, co pan powiedział. Jakoś to pośrednio będzie może odpowiedzią na to pytanie przez pana postawione, że no, maj, październik nam proponują radosne nabożeństwa. Nawet rolaty mają taki właściwie dźwięk radosny. A tutaj trzeba się smucić. Ale myślę, że w ludzkiej psychice są różne struny. Takie są struny, które potrzebują radości, ale są też takie struny melancholii, smutku. Człowiek właśnie tego doświadcza. Na chociażby na nabożeństwie gorzkich żali, bo Droga Krzyżowa oczywiście, tyle że gorzkie żale może bardziej oddziałują na człowieka emocjonalnie. Słowa wspaniałe, gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze, przenikajcie, rozpłyńcie się, łez krynice, tocz się smutnych łez krynice, rozpłyńcie się me źrenice. To piękne słowa i melodia, która nastraja do tego, żeby przeżyć z Chrystusem to cierpienie. Ta zarówno słowo, jak i muzyka jest czymś, czego chyba człowiek potrzebuje, a świadczy o tym fakt jednak sporej frekwencji, może nie wszędzie, może już dziś coraz mniej, ale jednak gorzkie żale są nabożeństwem, które cieszą się dużą frekwencją.
Wśród młodzieży również? Czy to jest zbieranie podpisów, jak to było, jak ja przygotowywałem się do bierzmowania w innej archidiecezji, żeby nie było?
Różnie z tym bywa, ale faktycznie coś w tych nabożeństwach takiego jest, że nawet jak z tą rozbrykaną młodzieżą wejdzie się do kościoła, żeby czasami w ramach lekcji odprawić Drogę Krzyżową z klasą, to widać po tych twarzach, po tym ich zadumaniu, że coś się tam dzieje, że ten Duch Boży działa. Ja pamiętam taką Drogę Krzyżową, którą żeśmy zorganizowali z gimnazjalistami w Oleśnie. Uczniowie odegrali sceny Drogi Krzyżowej. No to do tej pory, jak oglądam zdjęcia z tego wydarzenia, to mnie przechodzą ciarki na plecach. Tam naprawdę był Duch Boży, że te dzieci to czuły, proszę sobie wyobrazić, kilkaset osób w takiej naprawdę całkowitej ciszy i zadumie, przeżywających mękę pańską.
Na ulicach Olesna.
Na ulicach Olesna, tak.
No właśnie, tak zastanawiam się, czy wyjście poza mury kościoła nie jest taką nową, odświeżoną propozycją. Jak już tutaj powiedziałem o ekstremalnej Drodze Krzyżowej, o tej Drodze Krzyżowej ulicami miasta, kiedy, jak to ojciec Drabik często mówił po akademickiej Drodze Krzyżowej, że to jest prawie jak ulice Jerozolimy, że tam wszystko można usłyszeć.
Tylko myślę, że najważniejsze jest to przeżycie duchowe, nie? Żeby czasem, ja mam takie, jak ktoś wychodzi z Drogi Krzyżowej i mówi, ale była piękna Droga Krzyżowa, no to taki...
Dysonans poznawczy.
Tak, takie coś odczuwam, nie? Że...
Może tym słowem piękny chcę wyrazić to, co pan ma na myśli, głębokie religijne przeżycie, bo mówimy czasem, że to jest strasznie piękne, nie? To też zresztą strasznie z pięknym tutaj nie harmonizuje, a czasem po prostu nie za bardzo potrafimy wypowiedzieć do końca to, co przeżywamy, może zwłaszcza młody człowiek.
No to cóż, zapraszamy i na gorzkie żale, i na Drogę Krzyżową, i na 24 godziny dla Pana, bo zgodnie z zapowiedzią papieża Franciszka, jeden kościół w diecezji będzie otwarty przez całą dobę. Warto z tego skorzystać, szczególnie w tym czasie, który przygotowuje nas do tego, co będzie działo się w Triduum Paschalnym, no i ostatecznie do mszy rezurekcyjnej. Goście w studiu, z którymi rozmawiałem na temat Wielkiego Postu, byli obecni. Dziękuję bardzo za tę obecność. Ksiądz profesor Tadeusz Dola z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu. Dziękuję.
Dzięki serdecznie.
I Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dziękuję bardzo. Robert Paciorek za konsoletem. Dziękuję serdecznie Państwu za obecność. Jak zawsze przy Radiu Odbiornikach, a kolejny program za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Dobranoc. Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze. Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.